Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś przypomnę, naszymi gościem są dr Piotr Gawryszczak, lubelski komendant wojewódzki OHP, i Jacek Bury, zastępca komendanta wojewódzkiego OHP, członek zarządu Fundacji Niepodległości. Rozmawiamy dziś o państwa wyjazdach, państwa działaniach na Wołyniu związanych z upamiętnianiem polskich miejsc, polskich cmentarzy, sprzątaniem ich. Wracacie państwo prawie co roku w te miejsca i tak jak przed przerwą powiedział pan Jacek, za każdym razem spotykacie się z przychylnością Ukraińców, których różni od Polaków bardzo wiele, ale mimo to ta chęć pomocy, niezależnie od poglądów, doświadczenia życiowego, rodzinnego, ona jest.
Tak, ta życzliwość od zawsze tam była. Nigdy nie spotkaliśmy się z jakąś niechęcią. Może ktoś tam sobie gdzieś pomyślał coś źle, ale...
Ale tak wręcz naprawdę... przeciwnie, spotykamy się tam chlebem, solą i bimbrem nas witają. Więc...
Natomiast w tym roku także doszły trochę inne elementy, bo właśnie to nasze wyjazdy wielokrotne z pomocą także zaowocowały takim nowym działaniem, które podjęliśmy wspólnie z samorządem gminy Niedźwiada. Wójt gminy Niedźwiada, pan Marek Kubik, zdecydował i radni pewnie to podtrzymają, że chce nawiązać współpracę z miastem Beresteczko na Ukrainie. Miasto Beresteczko jest małym miasteczkiem na Wołyniu, już na pograniczy z lwowskim województwem. Natomiast no, historycznie jest znane, ponieważ w 1651 roku doszło tam do trzydniowej bitwy wojsk polskich z ukraińskimi i tatarskimi wojskami. Bitwy zwycięskiej dla Polaków. I jest tam miejsce bitwy, jest muzeum tej bitwy. Nazywa się to Kozackie Mogiły. No oczywiście tam Ukraińcy jakby pamiętają o klęsce ukraińskiej, o tych zabitych swoich żołnierzach czy rycerzach. Natomiast jakby to historia, warto ją opowiadać, ale jest tam kościół polski, jest cmentarz. Pracowaliśmy tam od wielu lat, między innymi właśnie nasz przyjaciel Sergiej Godleski, który kiedyś był starostą chorochowskim, tam nas pierwszy raz zawiózł. Natomiast teraz pojechaliśmy tam 6 maja z panem Markiem Kubikiem i 6 maja doszło do podpisania listu intencyjnego w sprawie porozumienia o partnerstwie tych dwóch gmin. I to było takie celowe działanie 6 maja przed 9 maja, kiedy mówiło się, że Putin ogłosi zakończenie wojny poprzez zwycięstwo Rosji w tej wojnie.
Więc miałby to być taki symbol.
Miałby to być taki symbol, że proszę bardzo, wojna jeszcze trwa. Liczymy, że zwycięży ją Ukraina i pomimo tego, co powie, wszystko jedno, co powie Putin, to my wierzymy, że będzie to takie porozumienie z miastem ukraińskim i w dalszym ciągu to będzie miasto ukraińskie. I rzeczywiście, no to spotkanie tam, prawda, zawieźliśmy także sporo różnych darów, żywności, ubrań, leków, różnych rzeczy, bo i wójt Kubik też zdobył różne te elementy, które zawieźliśmy, przedmioty, natomiast i my także, ale to jeszcze jakby nie jest koniec, tak? Ponieważ właśnie niedawno byli u nas i burmistrz z Beresteczka i miejscowy biznesmen, którzy chcą teraz i już jesteśmy dogadani z rynkiem hurtowym i z ARMIR-em, czyli Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Elizówki, że w sierpniu, w połowie sierpnia dojdzie do kilkudniowej takiej konferencji, podczas której zaprezentujemy naszym gościom właśnie z Ukrainy, z Beresteczka, w jaki sposób jest zorganizowany u nas na przykład skup owoców, warzyw, zboża. W jaki sposób to się u nas przetwarza, w jaki sposób funkcjonują spółdzielnie różnego rodzaju. Ponieważ oni mają taką ideę, że w tej chwili wszystko jest tam robione, no tak jak powiedzmy kiedyś u nas, czyli na hura. Jest popyt na maliny, to wszyscy, którzy mogą, sadzą maliny, prawda? I później jest problem ze sprzedażą owoców malin, czy z innymi. No tak u nas było i w dalszym ciągu jeszcze czasami jest, ale poprzez te stowarzyszenia i różnego rodzaju, na przykład izbę rolniczą, to wszystko już się tak normuje, że tak to funkcjonuje, żeby rolnicy jak najwięcej mogli zarobić. No to swojej ciężkiej pracy. W związku z tym oni także idą w tym kierunku, żeby wykorzystać nasze doświadczenia. A nawet sam nie wiedziałem, że na przykład rynek przerobu owoców i warzyw w Polsce jest w 82% kapitałem zewnętrznym, nie polskim, prawda? A przecież wszyscy wiemy, że na przerobie surowców i na przerobie owoców, warzyw, różnego rodzaju tych artykułów rolnych, no najwięcej zarabia ten, kto przetwarza i ten, kto sprzedaje, a producent najmniej. W związku z tym może to i dla naszych rolników, czy na naszej sytuacji będzie fajna ta konferencja, ponieważ będziemy mogli porozmawiać o tym, co jeszcze można by zmienić, a z drugiej strony będzie można pokazać Ukraińcom, jakich błędów nie powinni oni popełniać u siebie, budując to od nowa, tak, od zera. I to jest takie ciekawe, bo przecież gospodarczo musimy ze sobą współpracować, nawet jeśli wiemy, że Ukraina jest spichlerzem Europy czy świata od wielu lat, no to nie możemy się obawiać, że oni zdominują jakby rynek ten spożywczy. Tutaj trzeba tej współpracy i rzeczywiście to pierwsze spotkanie było naprawdę tak ciekawe, bo pan Solis i pan
Będkowski,
właśnie oni tak bardzo otwarcie podeszli do sprawy i wydaje się, że może z tego być coś ciekawego.
Czyli takie też trudne doświadczenie jednak pozwalają wypracowywać jakieś pozytywne, konkretne, namacalne projekty. I to dobrze, szczególnie dla Ukrainy, która ma dzisiaj, ale będzie przez następne lata miała ogromne problemy gospodarcze.
I wydaje się, tak ja to odbieram, że ta ich chęć uczenia się od nas wynika między innymi z tego, że zobaczyli, że nam nie zależy na tym, żeby przyłączyć Lwów do Polski albo przyłączyć dawne Kresy do Polski, bo przecież wiemy, jaka jest sytuacja, tak? Ale że ta wojna i ta pomoc nasza spowodowała, że oni są tacy otwarci, że chcą i tak o tym mówią, przynajmniej ci ludzie, z którymi my tam współpracujemy, że po wojnie zwycięskiej musi być współpraca Polski z Ukrainą albo szerzej tego Międzymorza, w której będzie Ukraina, bo wtedy to będzie taka przeciwwaga zarówno w stosunku do Rosji, jak i w stosunku do Niemiec, a przecież wiemy, że w Europie wszystko złe, jakie się działo, to było wtedy, kiedy Rosja z Niemcami współpracowały, później biorąc się za łby.
Na tym Polska wielokrotnie i też Ukraina traciła, co oczywiście wiem, ale już jeszcze wracając do tych działań na Wołyniu, stricte związanych właśnie z uporządkowaniem grobów, no bo mamy kilka dni przed rocznicą Krwawej Niedzieli, ale to nie wszystko, bo przecież cały czas i już macie plany na kolejny powrót na Ukrainę.
Tak, my już mamy zbudżetowane dwa wyjazdy. 21-28 sierpnia grupa ponad 30 osób wyrusza do Krzemieńca. No i nasza taktyka jest niezmienna, bo się sprawdza, czyli kwaterujemy w jednym miejscu i w promieniu 30, czasami 40-50 kilometrów porządkujemy cmentarze. I ten, specjalnie wybraliśmy taki termin, bo 24 będzie Ukraińskie Święto Niepodległości i chcemy być tam, bo chcemy im pokazać, że jesteśmy z wami i tak jak wspominał Piotr, te działania, typu podpisanie umowy, pomoc w tym organizacji tego przedsięwzięcia, ale byliśmy i na 30-leciu święceń kapłańskich księdza Witolda i też hen, aż tam w Ostrogu na dawnej granicy II Rzeczypospolitej. Chcieliśmy pokazywać, że jesteśmy z wami tyle, ile możemy.
Nie przyjeżdżamy na Ukrainę tylko w momencie, kiedy
jest pokój, kiedy jest bezpiecznie.
Świętujemy dla nas ważną rocznicę.
Tak. Dlatego też idziemy właśnie w tym terminie, żeby 24 tam daleko w Krzemieńcu być z nimi razem, świętować, bo kiedy robiliśmy obozy w sierpniu, to często zahaczaliśmy o to święto. Tak czasami świadomie, nieświadomie, bo 24 też się dobrze wracało z powrotem, bo granica była pusta, ale później zobaczyliśmy, że warto razem z nimi świętować, no i teraz świadomie podjęliśmy tę decyzję, żeby tam być w Krzemieńcu i ten obóz odbędzie się, już jest zbudżetowany i to jak gdyby już jest sklepnięte, mówiąc tak kolokwialnie, natomiast kolejna wyprawa nasza 29 z konsulatem robimy rokrocznie już od 6 lat bieg Droga do Pokoju w rocznicę Bitwy pod Szackiem. 29 września. I zostajemy 3-4 dni w Turzysku, gdzie będziemy porządkować właśnie cmentarz w Turzysku, będziemy porządkować cmentarz w Przewałach, w Łukowie, te okoliczne cmentarze. I w październiku, wprawdzie budżetu jeszcze nie mamy, ale konsulat obiecuje, że pomoże i będziemy paradoksalnie właśnie w czasie wojny najdalej podczas naszych peregrynacji, tych takich obozowych, bo byliśmy i były obozy i w Stanisławowie, zwanym dzisiaj Iwano-Frankowskim, były obozy i właśnie w Ostrogu i w Tarnopolu, ale będziemy teraz na prośbę, propozycję konsulatu w Jazłowcu, czyli tam na Podolu, daleko, na głębokim Podolu, Jazłowiec, Bucza, Czortków w październiku. Przed 1 listopada, żeby te nasze cmentarze na 1 listopada, kiedy pracownicy konsulatu zapalą znicz, żeby one po prostu wyglądały jak cmentarze, bo cmentarze, no cóż, są wizytówką żywych, co nie? Więc tak chcemy, żeby tak to wyglądało.
Ale także nie zapominamy o tych Ukraińcach, którzy są pochowani na cmentarzach, które dzisiaj znajdują się w granicach Polski. Z Sergiejem Godleskim pod Hubieszowem pracowaliśmy na kilku cmentarzach. Z młodzieżą ze Lwowa pracowaliśmy na cmentarzach w okolicach w Rymanowie, Rymanów-Zdrój, i tam są cmentarze ukraińskie, więc to kilka razy tam pracowaliśmy. W tym roku także piszemy projekt, być może uda się zorganizować właśnie takie nasze działania z Ukraińcami, którzy przyjadą, młodymi Ukraińcami, którzy tu przyjadą, i będziemy wspólnie porządkować te cmentarze prawosławne na Lubelszczyźnie.
Bo ewoluowały te nasze projekty, ja tylko dopowiem szybko, ta nasza idea, kiedy zaczęliśmy w 2008 roku, myśmy też jak gdyby dojrzewali, rozpoznawaliśmy ten świat, poznawaliśmy Wołyń i w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, ja bym to nazwał tak roboczo taktyką wyciągniętej ręki, czy taką ideą wyciągniętej ręki, bo myśmy zaprosili Ukraińców, porządkowaliśmy cmentarze nasze, polskie, na Wołyniu, z taką dumą i z pokazaniem, słuchajcie, my jesteśmy dumni, że to kiedyś była Polska, my jesteśmy dumni z II Rzeczypospolitej, i z tego naszego sąsiedztwa, pamiętając oczywiście o tych złych momentach, o tych tragicznych momentach, ale jednocześnie zaprosiliśmy i myśmy finansowali te wyjazdy, żeby porządkować cmentarze prawosławne w Polsce, bo i na Lubelszczyźnie, i na Podkarpaciu jest ich dużo i my chcieliśmy im pokazać, słuchajcie, wy nam pomagacie tam, my wam pomożemy tu, bo tu też kiedyś byliśmy sąsiadami, bo oczywiście akcja Wisła nie miała charakteru ludobójczego i nie można tego porównywać, ale ona też była tragedią dla wielu ludzi wyrzuconych z ojcowizny. I tu zostały po nich cmentarze.
I o tym także trzeba opowiadać, o tym także opowiadacie już od wielu, wielu lat, ale chciałem zapytać o tą różnicę w tym roku, jak te obozy wyglądają i będą też wyglądały, no bo pamiętam w wielu tych wyjazdach uczestniczyli młodzi ludzie. To była też taka zawsze lekcja, taka żywa lekcja historii w tym znaczeniu, że oni doświadczali tych tragicznych wydarzeń, opowieści o tych wydarzeniach od ludzi, którzy tam byli, od ekspertów, historyków, ale także od samych Ukraińców. Poznawali też ich punkt widzenia na tę sprawę w trudnych warunkach przy pracy. Jak to w tym roku?
W najlepszych warunkach, jak można sobie wyobrazić dla młodzieży. Bez telefonu, tak. Bez internetu, bez komputera, ale za to z żywym człowiekiem przy ognisku, z rówieśnikiem z Ukrainy, którego się poznaje, w którym się widzi człowieka, kolegę, przyjaciela. Dzisiaj, później, kiedy się kończyły obozy, ruszały w ruch te komunikatory różnego rodzaju, typu Facebook i tak dalej. Ci ludzie dalej utrzymywali kontakt. To może jest taka górnolotna idea, kiedy czasami mówiliśmy przy ognisku, że to też między innymi ma temu służyć, żeby nigdy więcej nie powtórzyła się tragedia 1943 roku, żeby ludzie, bo ludzie, którzy się poznają, jest szansa, że nie będą do siebie strzelać. Miejmy nadzieję, że ona się nie powtórzy, ale musimy też dmuchać na zimne, bo różne fikołki historia już robiła w swoich dziejach. No niestety młodzieży nie zabieramy w tym roku. Od początku działań nieletnich nie ma, no bo...
Kwestia bezpieczeństwa,
kwestia naszej odpowiedzialności. To ryzyko jest jakieś tam pewnie jest, no ale minimalne, bo my jesteśmy w kontakcie ze strażą i z konsulatem, ale no musimy się liczyć z tym, że zresztą no sami jako rodzice mielibyśmy pewnie ogromne wątpliwości, gdybyśmy mieli zdecydować się i pewnie byśmy się nie zgodzili na takie wypuszczenie dzieci, ale, ale dorośli ludzie to trochę inna kategoria człowieka, jedzie na własną odpowiedzialność, a my staramy się sprawić wszystko, żeby był bezpieczny, żeby wszystko działo się to pod kontrolą i żeby można było pojechać, zrobić swoje i bezpiecznie wrócić.
Już kiedyś przeżyliśmy taką sytuację w 2014 roku, kiedy wybuchła wojna, kiedy Rosjanie napadli na Ukrainę i zajęli część Donbasu. To wtedy, pamiętam, spotkaliśmy się z księdzem Witoldem Kowalowym w Przebrażu podczas uroczystości na cmentarzu i z nim celowo tak zapytałem, no co ksiądz myśli o tym, tak? Czy możemy z młodzieżą przyjechać do was, nie? On mówi tak, jeśli teraz odpuścicie już sobie, to już nie przyjedziecie do nas, nie? I wtedy celowo już też z obawą, też w mniejszych grupach pojechaliśmy, braliśmy wtedy młodzież, ale ta wojna była no, rzeczywiście bardzo daleko i nie groziło wtedy nam pewnie no, nic. W tej chwili no, może troszkę więcej zagrażać, stąd ta nasza ostrożność i brak młodzieży poniżej 18 roku życia w tych wyjazdach, a przecież my jako HP właśnie zajmujemy się młodzieżą i dla nas od początku te wyjazdy to było także przedłużenie tej pracy wychowawczej, bo tam naprawdę ta praca wychowawcza ma sens i ona jest wymierna taka. Po każdym takim powrocie z obozu, no ta młodzież była zupełnie inaczej, ona inna i ona promieniowała tą swoją nie wiem, dobrocią, tą swoją wiedzą,
dumą którą tam, z udziału w takim
czy projekcie. Dumą nawet, tak? A w tej chwili tej młodzieży nie możemy brać. W 2019 roku już doszło do tego, że już nie tylko Lubelska Wojewódzka Komenda i młodzież nasza brała udział w tych wyjazdach, ale wtedy właśnie w 2019 roku już było na jednym z obozów było 60 osób z Polski, tak? Bo i z Kujawsko-Pomorskiego, i z Dolnośląskiej, i z Łódzkiego,
Świętokrzyskie.
I z Świętokrzyska, więc to już obejmowało, do czego dążyliśmy od samego początku. Obejmowało już pół Polski, tak? Jeśli to pójdzie w ten sposób dalej, ta wojna się kiedyś skończy, musi się skończyć, no to mamy nadzieję, że z tych wszystkich komend, innych komend, nie tylko lubelskiej, będzie naprawdę dużo młodzieży, bo przecież na ziemiach zachodnich jest bardzo dużo potomków ludzi, którzy tam mieszkali, więc dla nas to było takie naturalne, że oni by chcieli jechać. I tak jak jest akcja Mogiłę Pradziada Ocel od Zapomnienia robiona na Dolnym Śląsku, no to ona rzeczywiście ma sens taki, że tam jedzie 1000 osób. W ciągu roku 1000 osób, młodych ludzi ze szkół. Są to całe klasy, które jadą. Choćby pomodlić się i zapalić znicze. Niekoniecznie pracować na tych cmentarzach, bo nie każdy ma taki sprzęt, jak my mamy, bo my przez te lata doposażeni zostaliśmy naprawdę dobrze, bo mamy i podkaszarki, i kosy, i piły, i sprzęt, który jest potrzebny do porządkowania, ale to co roku dokupywaliśmy, albo ktoś nam dał jakieś pieniądze, albo ktoś nam kupił sprzęt, albo wygospodarowaliśmy pieniądze, żeby kupić ten sprzęt i takim sposobem możemy teraz, to jest takie, przepraszam, w cudzysłowie powiem, wpadamy na cmentarz na 5 godzin i mamy ze sobą dużo sprzętu. Każdy jest wyposażony w jakiś sprzęt, który kosi, no, usuwa gałęzie i tak dalej i wtedy ta praca jest zupełnie inna niż jeśli ktoś plewi chwasty, tak? To już nie jest taka, zresztą tylko tak jak Jacek powiedział, my nie walczymy tam z chwastami, tylko my tam jesteśmy po to właśnie, żeby z tymi ludźmi także rozmawiać.
I warto też dodać, że te nasze projekty, może zabrzmi nieskromnie, ale ja w to głęboko wierzę, więc tak powiem bez kurtuazji, one mają taki wymiar, których te grupy, które jeżdżą tam, moim zdaniem nie mają takiego wymiaru, bo proszę zobaczyć, to jedzie grupa ludzi w różnym wieku. Dochodzi też do wymiany takiej sztafety pokoleniowej. Jadą dzieciaki, co mają lat 8-10, jadą młodzieńcy, co mają lat 80 i więcej. Znaczy nie więcej, ale 80 kilka. Więc spotyka się kilka pokoleń Polaków, co nie? Są Ukraińcy. Nie wszyscy organizatorzy dopuszczają taką też relację. Znaczy nie każdy ma to jak gdyby w budżecie, co nie? U nas spotykamy się też z młodymi, ze studentami z uniwersytetu, z Ukrainki, z mieszkańcami, a później jeszcze wracamy do Polski, staramy się porządkować te cmentarze, więc to jest taki bardzo wielowymiarowy charakter tych obozów i to świadczy też, ja widzę tą niepowtarzalność, po prostu taką niepowtarzalność.
I jeszcze warto dodać, na pewno na koniec, już bo już zbliżamy się do końca audycji, ale że poza tym, że te wszystkie nasze działania, które podejmujemy, powodują, że zbliżają się ludzie ze sobą i później te kontakty są na tyle silne często,
kończą się małżeństwem.
Że no, na przykład kończą się małżeństwem, albo w jakiś sposób jesteśmy w stanie sobie pomóc nawzajem, jeśli ktoś potrzebuje tej pomocy, prawda? Szczególnie teraz to jest...
No właśnie, jeden projekt generuje inny.
No oczywiście. No tak to w życiu właśnie bywa, że dobro komuś uczynione albo dobro otrzymane na pewno potęguje później to dobro, które
i
jest
i budzi też takie zaufanie, co nie? Że oni mają do nas zaufanie, bo oni widzą, że faktycznie jest to bezinteresowne, z otwartą ręką, z otwartą przyłbicą. Chcemy po prostu te relacje budować tak, jak budowali dobro sąsiedzkie, tak jak budowali nasi dziadowie, pradziadowie. I ostatnie zdanie, co też wyróżnia te nasze działania, 90, strzelam teraz, ale więcej niż 95, ale załóżmy, 95% ludzi, którzy jeżdżą na te obozy, a były obozy, przez które się przewijało po 100-120 osób. Ponad 90% tych ludzi nie ma żadnych korzeni wołyńskich. Żadnych, żadnych. To są po prostu ludzie, którzy chcą coś zrobić, tak mówiąc gorącznie, dla kraju, dla drugiego człowieka, dla małej ojczyzny, dla dużej ojczyzny. Po prostu w ten sposób spędzić wolny czas.
Za to ogromne dzięki i relacje i świadectwa właśnie tej ważnej działalności dziś Państwu przedstawiali dr Piotr Gawryszczak, lubelski wojewódzki komendant OHP. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I Jacek Bury, zastępca wojewódzkiego komendanta OHP. Dziękuję. I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.